każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Maciej Noskowicz, witam fanów czarnego sportu i zapraszam na magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. Dziś w programie to już za chwilę o tym, co dziać się będzie już od czwartku. 60 godzin z Falubazem, czyli akcja marketingowa od lat zresztą przeprowadzana przez zielonogórski klub. No i również wspomnienie Grega Hancocka, czterokrotny indywidualny mistrz świata, amerykański świetny żużlowiec, który startował przez dwa sezony w barwach naszego klubu, zakończył karierę i o tym także. Najpierw jednak 60 godzin z Falubazem. Michał Kociński z Falubazu o tym właśnie wydarzeniu.
Sezon żużlowy coraz bliżej, rusza kolejna akcja 60 godzin z Falubazem. Właściwie można powiedzieć, że jak zwykle Falubaz Zielona Góra wychodzi do kibiców, ale także do sponsorów, do dziennikarzy, no bo sezon tuż, tuż. Zanim zaczniemy rozmawiać szczegółowo o harmonogramie, najpierw chciałem zapytać, skąd pomysł, żeby w lutym, a nie w marcu, bo to jest chyba taka pierwsza nowość. Zazwyczaj robiliście to przed samym sezonem, przed inauguracją, a teraz no teoretycznie jeszcze zima, jeszcze luty. Czy to było takie zapotrzebowanie żużlowców, czy wspólnie w klubie doszliście do wniosku, że właśnie lepiej w lutym wystartować z taką akcją?
Doszliśmy do takiej decyzji wspólnie z zawodnikami, ponieważ marzec to już jest taki czas, kiedy żużlowcy szukają okazji do wjazdu na tor, już tam się częściej pojawiają w warsztatach i poprosili o to, żeby już ten marzec był taki dla nich czysto żużlowy, żeby te wszystkie akcje marketingowe zrobić w lutym. Tak się to fajnie w tym roku złożyło, że to nasze zgrupowanie 60 godzin z Falubazem poprzedza obóz zimowy w Świnoujściu, także tak naprawdę obóz potrwa 7 dni, plus te 3 dni, które spędzimy razem na 60 godzinach, więc łącznie zawodnicy spędzą ze sobą 10 dni, więc to będzie taka naprawdę fajna integracja i taki ostatni akcent przed tym, żeby wyjechać na tor i wtedy już faktycznie zawodnicy będą się mogli skupić tylko i wyłącznie na tym, tylko i wyłącznie na żużlu.
60 godzin z Falubazem, niczym takie wykwintne menu, bo właściwie każdy dzień jest wypełniony różnymi spotkaniami, akcjami. Jak to wszystko wygląda w szczegółach? Zaczynacie w czwartek, tak?
Tak, zaczynamy w czwartek i tradycyjnie zaczynamy od śniadania biznesowego z członkami klubu Falubas Business Club. To są nasi sponsorzy, przyjaciele klubu. W czwartek właśnie członkowie Falubas Business Clubu spotkają się z całą drużyną, z wszystkimi naszymi zawodnikami podczas śniadania. Stamtąd udajemy się do szkoły podstawowej nr 18 na spotkanie z uczniami. Tego dnia mamy też w planie obiad z panem prezydentem Zielonej Góry, z panem Januszem Kubickim. Po południu trening piłkarski z młodymi piłkarzami z Akademii Piłkarskiej Macieja Morawskiego, z którą również mocno współpracujemy. I na koniec dnia po raz kolejny spotkamy się na zielonogórskiej kręgielni z radnymi miejskimi. Na takim sympatycznym spotkaniu będzie można właśnie porozmawiać, pograć w kręgle, troszeczkę w kuluarach. Także tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o pierwszy dzień.
Później? Piątek i sobota? Co w piątek?
W piątek rozpoczynamy od wizyty w przedszkolu numer 19. Następnie udajemy się do jednego z naszych sponsorów, do jednej z nowo powstałej w Zielonej Górze siłowni. O godzinie 12 planujemy być w centrum rekreacyjno-sportowym. Tutaj zawodnicy będą mieli troszeczkę czasu na odpoczynek, skorzystają z oferty odnowy biologicznej, z basenów, jacuzzi. Następnie o godzinie 15 w piątek pojawimy się na jednej z zielonogórskich ulic, gdzie wspólnie z pogromcami Bazgrołów przygotujemy jedną ze ścian, która w tym momencie jest troszeczkę zabazgrolona, że tak to powiem. Przygotujemy tą ścianę pod falubazowe graffiti, które w marcu stworzą nasi kibice. O godzinie 18 w piątek na zakończenie dnia żużlowcy wcielą się w kucharzy, przejdą taki kurs gotowania, także to też będzie taka fajna forma integracji. Jeżeli chodzi o sobotę, to odwiedzamy jeden z salonów samochodowych, który jest naszym sponsorem. Następnie mamy dla chłopaków przygotowaną taką sesję wideo, tutaj musimy ich ograć troszeczkę marketingowo. Spotkanie z drużyną F, czyli z naszymi wolontariuszami, którzy pomagają nam w sezonie. Od godziny 15 to takie, myślę, że dla kibiców wydarzenie numer 1 podczas tych 60 godzin, czyli otwarte spotkanie z całą drużyną w centrum handlowym Auchan. Będzie to, z tego co ja tak sięgam pamięcią, chyba po raz pierwszy w Zielonej Górze cała drużyna będzie dostępna dla kibiców, nie w formie prezentacji, ale w formie właśnie takiej sesji autografowej. Każdy będzie mógł podejść, otrzymać autograf, zrobić zdjęcie, chwilę porozmawiać. To spotkanie potrwa 2 godziny. I na zakończenie 60 godzin spotykamy się wszyscy na balu Gazety Lubuskiej, na którym to balu poznamy najlepszego sportowca województwa lubuskiego. Mamy nadzieję, że wśród laureatów będą też nasi zawodnicy.
Tak się zastanawiam, skąd pomysł, żeby jednak nie było tej oficjalnej prezentacji? Doszliście do wniosku, że lepiej się spotkać właśnie w otwartym plenerze w jednym z hipermarketów. Krótko mówiąc, czy prezentacja się trochę przejadła, czy szukacie zawsze nowej formuły marketingowej, aby właśnie podejść do kibiców od różnych stron?
Dokładnie tak. No, szukaliśmy jakiejś takiej innej formy, może nie zaprezentowania, bo skład jest już wszystkim doskonale znany, ale takiej innej formy spotkania się z drużyną. Do tej pory spotykaliśmy się właśnie podczas prezentacji, były to w amfiteatrze, w CRS-ie, czy w innych miejscach. Tym razem chcemy spróbować takiej formy spotkania otwarte, gdzie każdy będzie mógł dostać właśnie autograf, porozmawiać, zrobić zdjęcie, otrzymać taki okolicznościowy plakat, bo też przygotowujemy na to spotkanie takie plakaty, także każdy kibic, który pojawi się w sobotę w Auchan w godzinach 15-17.30, poza tym, że się spotka z drużyną, to otrzyma także taki okolicznościowy plakat ze zdjęciem całej drużyny.
Jak sami żużlowcy, to jest pełna profeska w 100%, bo wiadomo, że nie każdy lubi albo nie każdy ma ochotę, ale rozumiem, że tutaj w 100% profesjonalizm. Cała drużyna grzecznie, karnie chodzi od jednego spotkania na drugie, od punktu A do punktu B, nikt nie marudzi?
Tak, dokładnie. Właśnie to jest też dzięki temu, że ustaliliśmy wspólnie, że robimy to w lutym. Oni są też świadomi tego, że w takich wydarzeniach muszą brać udział, bo to jest część ich pracy. Też fakt, że robimy to w lutym, chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, jak chociaż byłaby rok temu, kiedy akurat tak się złożyło, że drugi dzień 60 godzin z falubazem zorganizowaliśmy tak naprawdę bardzo spontanicznie trening pierwszy na torze. Okazało się, że warunki atmosferyczne były takie sprzyjające temu, że okazało się, że można było na ten tor wyjechać i musieliśmy na szybko trochę ten plan 60 godzin skorygować. W tym roku takiego zagrożenia nie ma, na pewno wszystkie plany, cały plan, który mamy zaplanowany, zrealizujemy po to, żeby od marca zawodnicy już się mogli skupić tylko i wyłącznie na żużlu i zawodnicy też to rozumieją, także chętnie przyjeżdżają do Zielonej Góry, niektórzy już w środę, powiem, mam informację, że Martin Waculik czy Norbert Krakowiak już w środę się pojawią w naszym mieście, pozostali zawodnicy zjadą się w czwartek rano, mamy zbiórkę o godzinie 9 w klubie, także od 9 już cała drużyna na pewno będzie w naszym mieście.
Michał Kociński z Falubazu, a więc 60 godzin z Falubazem, akcja marketingowa, która startuje już w najbliższy czwartek. Oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie i na bieżąco informować, co będzie się działo, jeśli chodzi o nasz zielonogórski zespół. A teraz Greg Hancock, 4-krotny indywidualny mistrz świata, niespełna 50 letni amerykański świetny żużlowiec powiedział dość, kończy karierę. Oto ikona światowego żużla bez wątpienia, a jak być może pamiętacie, przez 2 sezony startował w barwach zielonogórskiego klubu. No to powspominamy Grega Hancocka. Najpierw Kamil Kawicki z Falubazu.
Wielkie, mega wielkie wydarzenie dla właściwie wszystkich, którzy się interesują żużlem. Wydawało się, że to jest trochę jak z Andrzejem Huszczą, że Greg Hancock nigdy kariery nie skończy, ale metryka jest nieubłagana. Pytam Ciebie jako człowieka, który no, w żużlu widział wszystko i też pewnie pamięta te momenty, które no były na początku jego kariery żużlowej i od razu zapytam, czy przypuszczałeś kiedyś, że Greg Hancock, taki Amerykanin, który gdzieś tam na początku lat 90. zaczął sobie karierę między innymi w polskiej lidze, zostanie ikoną światowego żużla, 4-krotnym indywidualnym mistrzem świata?
No tego nikt nie przewidzi, ale faktycznie druga połowa lat 90. i pierwszy tytuł mistrzowski, kiedy jeszcze z Billym Hamillem tworzyli Team Excite. No to był początek marszu Herbiego po najwyższe światowe laury. No 4-krotny mistrz świata to broni się samo. Czy zaskoczenie, że skończy, no to było jakby nieuniknione, tak jak powiedziałeś, metryki się nie da oszukać. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że skończył teraz, bo szczerze mówiąc nie wierzyłem w jego start mimo różnych medialnych opowieści w sezonie 2020, pewnych mechanizmów rodzinno nie wiem, fizjologicznych, sportowych, psychicznych się nie da oszukać. I Greg poszedł na zasłużoną emeryturę i podjął bardzo dobrą decyzję w moim przekonaniu. No tutaj z Zieloną Górą był bardzo mocno związany, bo sezony 2010 i 2011 to są lata spędzone w Zielonej Górze. W 2011 Herbie był mistrzem świata, a na dokładkę ze Stelmetem Falubazem ówcześnie zdobył tytuł drużynowego mistrza Polski. Więc wtedy mieliśmy i mistrza świata Hancocka, i wicemistrza Johnsona. No to były te złote lata Falubazu. Ja miałem tę przyjemność i przywilej i satysfakcję wspólnie z ówczesnym przewodniczącym Rady Nadzorczej, a obecnie prezesem klubu Wojciechem Domagałą, ściągać Hancocka tutaj przed sezon 2010 i na sezon 2011.
A odsłonisz trochę kulisy, bo dzisiaj już chyba trochę można. Czy on był... nie powiem łatwym negocjatorem, ale czy było tak, że jak powiedział tak, będę u was startował, to będę, czy jakaś taka kuchnia negocjacyjna była inna niż z innymi żużlowcami?
Z kuchni mogę powiedzieć, nie był łatwym negocjatorem, bardzo twardym negocjatorem, ale znał swoją wartość, miał swoją wartość, nie ma w ogóle dyskusji, ale jak powiedział, że tak będzie, to tak będzie i słowo było droższe u niego od pieniędzy. Zawsze jeszcze w tamtych czasach, to nie były czasy jakichś super komórek, maili, Instagramów i Facebooków, jednak ta różnica czasu ze Stanami Zjednoczonymi przy negocjacji lat temu, 10 czy kilkanaście, nie była ułatwieniem. Miał Greg w sobie coś takiego, z jednej strony tak niektórzy mu zarzucali, chociaż to absolutnie nie jest zarzut, to wręcz ja bym powiedział, że atut, taki teatralny czy filmowy uśmiech i urzędowy optymizm, a z drugiej strony naprawdę twardy negocjator, żaden zarzut, bardzo dobrze, no i świetny żużlowiec o doskonałym parametrze startowym, dojazdu do pierwszego łuku, umiejętności dopasowania motocykli. On przecież nie był jakimś wielkim wojownikiem żużlowego toru i pewnie dlatego tak długo jeździł i tak długo jeździł skutecznie, potrafił czytać sprzęt i tor, czyli to takie żużlowe know-how. Ja zawsze mówię, żużel to nie jest tylko kwestia umiejętności sterowania motocyklem na torze, ale umiejętność wyzyskania ze sprzętu to, co jest jakby najważniejsze. To miał Greg Hancock i ta jego specyficzna taka na pół gazu, na ćwierć gazu jazda na łuku, czy wchodzenie w łuki do szczytu łuku, to jest coś, co go bardzo charakteryzowało i takiego go zapamiętam z sezonów 2010 i 11 w Zielonej Górze i później w turniejach Grand Prix, gdzie młodsi koledzy, czy znacznie młodsi, prężyli muskuły, a on po prostu puszczał sprzęgło, dojeżdżał do pierwszego łuku. Ten dociąg miał znakomity, bo świetnie współgrał z motocyklem i zostawał kolejny raz mistrzem świata.
Czy on był rzeczywiście takim kumplem z drużyny? Patryk Dudek mi kiedyś mówił, że rzeczywiście można było do niego podejść, pogadać. Czy to było trochę teatru w tym, czy rzeczywiście no to był taki gość, który służył pomocą? Jak to wyglądało?
Teatr czy filmowy uśmiech, to mi chodziło bardziej o pewne sytuacje urzędowe przy wywiadach telewizyjnych. W Parku Maszyn dla kolegów był nieoceniony, super kolega, to u niego było naturalnie szczere, ten team spirit to było coś, czego by się wielu, wielu mogło od niego uczyć. Milko, chodzi o to, że tak naprawdę człowiek nie może być zawsze uśmiechnięty, bo ma różne swoje problemy, porażki, potknięcia, a on jednak zawsze potrafił być i to jest sztuka, której chyba wielu z nas brakuje.
Kamil Kawicki z Falubazu Zielona Góra o Gregu Hancocku. Amerykanina, czterokrotnego indywidualnego mistrza świata, wspomina także dziennikarz Gazety Lubuskiej Cezary Konarski.
Można śmiało powiedzieć, że kończy się pewna era w światowym żużlu, bo zmieniali się żużlowcy, zmieniali się tunerzy, zmieniały się stadiony, rosły nowe pokolenia kibiców, a Greg Hancock od kilku dekad był i miałem wrażenie, że ten Greg Hancock to będzie jeździł do końca świata i o jeden dzień dłużej. No ale postanowił zakończyć karierę amerykański żużlowiec. Czarku, bez najmniejszych wątpliwości to był wielki żużlowiec, prawda? Wystarczy przypomnieć chociażby 4 tytuły indywidualnego mistrza świata. Jak na tego amerykańskiego żużlowca patrzysz?
No tak, zdecydowanie legenda światowego żużla. Najlepszy w historii Stanów Zjednoczonych żużlowiec, bez wątpienia. No cóż, wielka postać, hollywoodzki uśmiech, człowiek szanowany za to, co robił. Mówi się też oczywiście, że miał swoje wady, no ale chyba więcej tych zalet gdzieś tam, tych sukcesów, to wszystko przeważa, że był postrzegany pozytywnie.
To bardzo ciekawe, jak patrzy się na sukcesy Grega Hancocka, on bardzo dużo osiągnął już u zmierzchu swojej kariery. Czy ty, jak on zaczynał w ogóle karierę, a pewnie to pamiętasz, początek lat 90., kiedy startował w polskiej lidze, on nie był jakimś takim super mega gościem. To nie był gość, który tutaj walił komplety. Mam takie wrażenie, że on stopniowo i powoli gdzieś tam wchodził na szczyt.
Tak, dokładnie. Gdzieś tam ten start w polskiej lidze nie był jakiś tam fenomenalny, ale na arenie międzynarodowej chyba tych sukcesów było więcej niż w lidze polskiej. No na pewno było więcej niż w lidze polskiej, bo w ekstralidze był tylko 2 razy mistrzem Polski. Gdzieś tam chyba te sukcesy zaczęły się, międzynarodowe sukcesy zaczęły się od tego zawiązania tego teamu Hancock-Hemil i oni wtedy rozpoczęli to jakieś tam pasmo. Nie było ono długie wspólne sukcesów. I chyba tak to się zaczęło od tego tytułu mistrza świata, gdzie jeszcze właśnie był w teamie z Hemilem.
On zdobywał te tytuły mistrza świata również pod koniec swojej kariery. Jak myślisz, z czego to wynika, ta jego długowieczność? Bo niektórzy złośliwi mówią, że Hancock potrafił wykorzystywać słabość innych, ale z drugiej strony w sporcie, w żużlu chyba też o to chodzi.
No dokładnie. No długowieczność trochę generalnie w żużlu ten wiek przesunął się do góry, bo mamy kilku już zawodników gdzieś tam, no nie chcę powiedzieć w podeszłym wieku, ale po 40 czy koło 40, że wciąż jeżdżą. Kiedyś nie było do to pomyślenia. Teraz czasy się zmieniły, ale pewnie jakiś tam sportowy tryb życia, zaciętość, charakter, profesjonalizm doprowadziły go na szczyt.
Hollywoodzki uśmiech, z którego był bez wątpienia znany i mówili o tym często żużlowcy, że to jest taki prawdziwy kolega z drużyny, ale miał też swoje grzeszki, miał takie łatki żużlowe, że to jest gość, który jest po prostu bardzo mocno wyrachowany, a nie wynikało to z tego, że się tak ładnie uśmiechał. Nie wiem, też takie słuchy dochodziły do ciebie?
Dokładnie, te grzeszki gdzieś tam się pojawiały. Słynne spóźnienie się na samolot w 2004 roku, gdy jeździł w Sparcie Wrocław. Wrocławianie nie zdobyli wtedy tytułu mistrza Polski, dlatego że Greg Hancock nie dotarł do Tarnowa.
Różne historie do dziś, dlaczego nie dotarł, prawda?
Tak, dokładnie. A ścigał się wtedy w mistrzostwach Stanów Zjednoczonych. No i do dziś jest to tajemnicą, dlaczego spóźnił się, dlaczego nie dotarł. Później też były takie podobne sytuacje, nawet w Falubazie Zielona Góra, gdzie gdzieś tam tłumacząc się kontuzją, nie przyjechał na rewanżowy mecz półfinału play-off ze Stalą Gorzów. W Tarnowie też nie dotarł na jeden z meczów. No a w obu tych przypadkach ścigał się w Grand Prix, potem po 2-3 dniach i zdobywał tytuły mistrza świata.
Dziś można powiedzieć, że stawiał na Grand Prix, że chciał być ikoną światowego żużla, że ta liga to mogła być może nie dodatkiem, ale jednak nie fundamentem w jego karierze.
No tak, zdecydowanie. Po tych właśnie przypadkach, o których mówiłem, świadczy to o tym, że Grand Prix było najważniejsze, a nie Liga Polska.
Przez 2 lata startował w Zielonej Górze w barwach Falubazu. Masz jakieś swoje prywatne wspomnienia z występami Grega Hancocka? Bo miał tutaj przecież bardzo dobre występy, dobre, choć też zdarzały się oczywiście słabsze, jak to w sporcie. Hancock Falubas, coś ci gdzieś tam w głowie się pojawia?
Dokładnie, no ja najbardziej pamiętam to właśnie ten półfinał playoffu, gdzie niestety nie dotarł, ale nie wpłynęło to na wynik spotkania. Pamiętam, że prezes Robert Dovhan chyba wieczorem przed tym meczem napisał do mnie SMS-a, że bardzo się boi tego spotkania, że bez Hancocka to sobie Falubas może nie poradzić i tak jakby zapytał i nie wie co będzie dalej z tą drużyną. A ja go uspokoiłem, że zastępstwem zawodnika też sobie Falubas poradzi. No i de facto tak było. Falubas odrobił straty i później pojechał po tytuł mistrza Polski.
W pewnym sensie można powiedzieć, że to jego odejście też takie jest, nie powiem dyskusyjne, bo znamy temat chorej żony, ale można sobie zadać pytanie, dlaczego starał się o dziką kartę, dlaczego wysyłał sygnały polskim klubom ekstraligowym, że chce startować w barwach któregoś z nich, a raptem teraz w przededniu rozgrywek okazuje się, że jednak kończy karierę. Sądzisz, że to też może być trochę dyskusyjne?
Być może badał sobie teren, zostawiał furtkę powrotu na tor, choć mi się wydaje, że bardziej przymierzał się do odejścia. Jednak rok przerwy w startach to bardzo dużo. Nie ścigał się w żadnych zawodach. Wiemy, że zajął się rodziną. Wiemy też, że zajął się karierą swoich synów, którzy gdzieś tam próbują ścigać się na żużlu i myślę, że bardziej skłaniał się ku zakończeniu kariery niż ścigania się dalej.
Hancock, 50-latek, był na topie przez długie lata. Czy widzisz dzisiaj we współczesnym żużlu kogoś takiego, kto mógłby bawić kibiców przez kilka dekad i jeździć właśnie na takim poziomie do 50-tki, czy takie cuda już się mogą nie powtórzyć?
Mogą się powtórzyć, tylko tu trzeba patrzeć chyba już na tych bardzo młodych zawodników jeszcze. bo tych starszych nie widać, takich asów, którzy jeszcze gdzieś tam by mogli pociągnąć 10 czy kilkanaście lat. Tu chyba trzeba na to młode pokolenie patrzeć. Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik, no mają pewnie szansę na jakąś tam długowieczność.
Tyle o Gregu Hancocku, tyle w magazynie żużlowym Radia Zielona Góra. Dziś kolejne, jak zwykle o stałej porze, we wtorek o 12.30. Maciej Noskowicz, kłaniam się, do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.